programie religijnym Wczoraj, Dziś i na Wieki witają naszych słuchaczy Ireneusz Kołacz, Tadeusz Żurek i Przemysław Merski. Naszym tematem jest zagrożenie Kościoła w Jerozolimie, które zostało zapoczątkowane przez ścięcie apostoła Jakuba, brata Janowego, i aresztowanie apostoła Piotra na rozkaz króla Heroda Agrypy I, co mamy opisane w Księdze Dziejów Apostolskich w rozdziale 12. Wydarzenia 41 roku naszej ery w Rzymie wkrótce zaczęły zagrażać egzystencji Kościoła w Jerozolimie. Szalony cesarz Kaligula, który uważał się za Boga, po 4 latach panowania został zamordowany. Obywatele cesarstwa przyjęli z wdzięcznością stosunkowo umiarkowanego jego wuja Klaudiusza, który został jego następcą. Wśród tych, którzy poparli Klaudiusza w ubieganiu się o tron, był jego długoletni przyjaciel Herod Agrypa I, wnuk Heroda Wielkiego. Na przestrzeni poprzednich kolejnych lat Agrypa odziedziczył dominia, w których poprzednio rządy sprawowali synowie Heroda Wielkiego, Filip i Antipas. Jego dominia obejmowały Galileę, Pereę i tereny do północno-wschodnich wybrzeży Morza Galilejskiego. W zamian za Agrypy wsparcie i lojalność Klaudiusz bezwłocznie wycofał rzymskiego gubernatora, który zarządzał Judeą i Samarią, a Agrypę mianował królem.
Decyzja Klaudiusza była przyjęta z entuzjazmem. Żydzi odetchnęli, widząc odjeżdżającego rzymskiego gubernatora. W szczególności Sanhedryn w Jerozolimie uświadomił sobie, że już nie będzie dłużej ograniczony przez rzymskie władze. Agrypa był znany z tego, że sympatyzował ze ścisłym judaizmem i to zabezpieczało mu gorliwą lojalność przez konserwatywnych faryzeuszów. Poza tym przez swoją babkę Mariammę, która była Żydówką, był spokrewniony z dawną hasmonejską rodziną królewską. Dzięki doradzie udzielonej przez faryzeusza Gamaliela, który był członkiem Rady Najwyższej i nauczycielem zakonu, a którego cały lud poważał, co mamy zapisane w Dziejach Apostolskich w 5 rozdziale, niemal przez 10-lecia Sanhedryn trzymał się w swojej decyzji przeciwko czynnemu prześladowaniu apostołów wierzących w Jezusa. Teraz Sanhedryn uznał, że nadszedł czas wytępić tych chrześcijan, którzy przyjmowali na równych prawach pogan do swojej społeczności, co głęboko obrażało niemal wszystkich pobożnych Żydów.
Pod wpływem nalegań Sanhedrynu król Herod Agrypa I targnął się na niektórych członków zboru i począł ich gnębić. Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć. Gdy zaś widział, że się to podoba Żydom, kazał pojmać i Piotra, a były to dni prześników. A gdy go ujął, wtrącił do więzienia i przekazał 4 czwórkom żołnierzy, aby go strzegli, zamierzając po święcie Paschy stracić go przed ludem. Strzeżono tedy Piotra w więzieniu, zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. Owej nocy, gdy Herod miał go już wyprowadzić, Piotr skuty 2 łańcuchami spał między 2 żołnierzami. Strażnicy zaś przed drzwiami strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł pański i światło zajaśniała w celi. Trąciwszy zaś Piotra w bok, obudził go mówiąc: wstań prędko! I opadły łańcuchy z jego rąk. I rzekł anioł do niego: opasz się i włóż sandały swoje. I rzecze mu: narzuć na siebie płaszcz swój i pójdź za mną. Wyszedł więc i podążał za nim, lecz nie wiedział, że to, co się za sprawą anioła dzieje, jest rzeczywistością. Sądził raczej, że ma widzenie. A gdy minęli 1. i 2. straż, doszli do żelaznej bramy wiodącej do miasta, która się im sama otworzyła. I wyszli na zewnątrz, przeszli 1 ulicę i nagle anioł opuścił go. A gdy Piotr przyszedł do siebie, rzekł: teraz wiem naprawdę, że Pan posłał anioła swego i wyrwał mnie z ręki Heroda.
Gdy Piotr uświadomił sobie, że to uwolnienie było rzeczywiste, pospieszył do domu Marii, matki ucznia Marka. Tam było zgromadzonych dużo jeruzalemskich braci, by modlić się za jego bezpieczeństwem. Kiedy Piotr pojawił się nagle przed drzwiami, wszyscy byli zdziwieni jego cudownym uwolnieniem. Po opowiedzeniu im, jak się to stało, Piotr ostrzegł braci, by nie ujawniali nikomu historii jego uwolnienia, tylko Jakubowi, bratu pańskiemu, oraz innym apostołom. Po tym wydarzeniu apostoł Piotr, uchodząc przed prześladowaniem Agrypy, opuścił nie tylko Jerozolimę, ale i Palestynę, pozostającą wówczas pod władzą króla, by uniknąć ponownego aresztowania. Na temat kierunku podróży świętego Piotra Księga Dziejów Apostolskich wyraża się raczej tajemniczo i wyszedłszy oddalił się na inne miejsce. O późniejszych etapach życia apostoła Piotra posiadamy tylko skąpe, pozabiblijne informacje.
Możemy jedynie wnioskować, że przebywał on pewien czas w Antiochii, jak mamy podane w liście do Galatów, drugi rozdział, a gdy przyszedł Kefas do Antiochii. A może nawet był on też w Koryncie, jak pisze apostoł Paweł. A mówię to dlatego, że każdy z was powiada: ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. Pierwszy list do Koryntów, pierwszy rozdział. Przez następne 20 lat najwidoczniej podróżował od jednego miasta do drugiego, od Palestyny do Azji Mniejszej, nauczając w małych społecznościach chrześcijańskich, co można wywnioskować ze wstępnych słów świętego Piotra w pierwszym jego liście. Czytamy: Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galilei, Kapadocji, Azji i Bityni, wybranych według powziętego z góry postanowienia Bożego Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa, łaska i pokój niech się wam rozmnożą.
Na podstawie tych skąpych informacji nie należałoby ograniczyć terenu pracy ewangelicznej świętego Piotra jedynie do Żydów, w oparciu o układ znany nam z listu świętego Pawła do Galicjan, drugi rozdział, dziewiąty werset, który mówi: otóż gdy poznali okazaną mi łaskę, Jakub i Kejfas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych, czyli do Żydów. Jak nam wiadomo z opisanych podróży apostoła Pawła, w każdym mieście Paweł działalność swą rozpoczynał od Żydów, to znaczy uczył w synagogach, wokół których skupiało się dużo prozaitów i sympatyków religii żydowskiej, uznawającej jednego Boga, Jahwe. Podanie głosi, że święty Piotr dotarł do Rzymu pod koniec swego życia i założył tam zbór chrześcijański. Wniosek ten wysnuto na podstawie zakończenia pierwszego listu świętego Piotra, gdzie czytamy: pozdrawia was zbór w Babilonie, wespół z wami wybrany, i Marek, syn mój, pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem miłości. Pokój wam wszystkim, którzy się w Chrystusie. Ewangelię świętego Marka powszechnie uważa się, że była napisana na podstawie informacji udzielonych przez apostoła Piotra. Kryptonim Babilon oznacza tu, zdaniem nieomal wszystkich egzegetów, Rzym. Dalsze podanie głosi, że apostoł Piotr najprawdopodobniej poniósł śmierć męczeńską na krzyżu, prosząc, aby uczyniono to głową na dół, na znak niegodności umierania na sposób, w jaki na krzyżu skonał Syn Boży. Apostoł Piotr umarł w 64 roku naszej ery w czasie prześladowań przez cesarza Nerona.
Na temat pobytu świętego Piotra w Rzymie wiele rozprawiano od czasu Marsyliusza z Padwy, włoskiego naukowca, który w swym dziele Defenso Pacis, obrońca pokoju, w 1324 roku wyraził wątpliwości w tym względzie. Od XVI wieku do stałego repertuaru polemiki protestanckiej należało podawanie wątpliwość tego pobytu. Oczywiście celem podważenia władzy papieskiej i uniezależnienia się od niej. Ponadto w roku 57 święty Paweł, pisząc list do Rzymia, nic nie wie o pobycie wśród nich świętego Piotra. Niepodobna bowiem, aby wśród tylu pozdrowień w zakończeniu listu ani słowem nie wspomniał o świętym Piotrze. Natomiast katolicy uczeni starali się udowodnić, że święty Piotr spędził w Rzymie wiele lat i zwracali uwagę na tradycyjny pontyfikat. Dla chrześcijan badających Pismo Święte jest oczywiste, że nawet jeśliby apostoł Piotr był w Rzymie, to na pewno sam papieżem nie był, ani takiego pontyfikatu papieskiego po sobie nie ustanowił. Pan Jezus takiego urzędu nie przewidywał.
Po opuszczeniu świętego miasta przez apostoła Piotra przewodnictwo w zborze w Jerozolimie przeszło w ręce Jakuba, zwanego bratem pańskim. Ale od tego czasu Kościół w Jerozolimie zaczął tracić swój autorytet nad szybko rozwijającą się religią. Jerozolima będzie zawsze z szacunkiem wspomniana jako miejsce narodzenia się chrześcijańskiego kościoła i będzie kontynuowane organizowanie pomocy dla zborów chrześcijańskich, które zubożały. Święty apostoł Paweł tak pisał w liście do Rzymian 15 rozdziale. A teraz idę do Jerozolimy z posługą dla świętych. Macedonia bowiem i Achaja postanowiły urządzić składkę dla ubogich spośród świętych w Jerozolimie. Tak jest, postanowiły, bo też w samej rzeczy są ich dłużnikami, gdyż jeśli poganie stali się uczestnikami ich dóbr duchowych, to powinni usłużyć im dobrami doczesnymi. Gdy więc załatwię tę sprawę i doręczę im ten plon, wybiorę się do Hiszpanii, wstępując po drodze do was. A wiem, że idąc do was, przyjdę z pełnią błogosławieństwa Chrystusowego. Proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach zanoszonych za mnie do Boga, bym został wyrwany z rąk niewierzących w Judei, i by posługa moja dla Jerozolimy została dobrze przyjęta przez świętych.
Ale Słowo Boże rosło i pomnażało się. Dla Kościoła ważniejszym stało się teraz głoszenie poselstwa do pogan. Antiochia stała się centrum nowej religii. Z miasta tego apostoł Paweł i Barnaba wyruszyli w podróż z poselstwem do pogan poprzez Cesarstwo Rzymskie. Antiochia była administracyjną stolicą Syrii. Prowincji rzymskiej z półmilionową liczbą mieszkańców była też trzecim co do wielkości miastem w Cesarstwie Rzymskim poza Rzymem i Aleksandrią. Miasto to było bardzo ruchliwą kosmopolityczną metropolią, jej mieszaną rasowo ludzkość w przytłaczającej większości stanowili poganie, ale była tam też duża społeczność żydowska. W Antiochii naśladowcy Jezusa po raz pierwszy byli nazwani chrześcijaninami. Oryginalnie tą nazwę używali przeciwnicy Kościoła jako poniżającą dla wyznawców pomazańca, po grecku Christianai. Ale nowy ruch wkrótce to zaakceptował. Antiochia stopniowo przejmowała rolę Jerozolimy jako aktywne chrześcijańskie centrum. W dużej mierze działo się to dzięki pracy apostoła Pawła, który około 44 roku naszej ery dołączył do Barnaby. I tymi wydarzeniami żegnamy naszych słuchaczy i zapraszamy do słuchania naszej następnej audycji w sobotę 23 kwietnia o tej samej porze. Czekamy na telefony pod numerem 9415-1923. Podajemy również naszą stronę internetową www.polishbiblestudents.com. Dobranoc Państwu!